O, zapraszam do środka. Tu jest oferta dla wszystkich i dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dla normalnych też innych seniorów, dzieci, młodzieży, harcerzy. Fitness można ćwiczyć, pomoc psychologiczną, pomoc prawną. Już właśnie przyszła pani mecenas. Także zapraszam do środka.
A pan kim jest?
Ja człowiekiem upadłym, który próbuje po prostu podnosząc się być z innymi, którzy się podnoszą.
Próg nadziei. Audycja Izy Serafin.
Tędy przejdziemy najpierw. Tu ja poprowadzę. I teraz na czym pani stoi? Właśnie on jest, to jest fakt. To jest próg nadziei. Przejdź przez ten próg nadziei. Przechodzimy. Każdy, kto pierwszy raz przychodzi, to da sobie zdecydowanie większą szansę.
My tu przychodzimy na meeting. Jest miło, ciepło, serdecznie i leczymy się.
Ja już od 10 lat przychodzę tutaj na meetingi.
Ja udzielam porad prawnych rodzinom osób uzależnionych, ale nie tylko.
Jesteśmy akurat nie w piwnicy przedszkola. Ta piwnica została adaptowana przez alkoholików. Nie ma u nas prezesów, dyrektorów. Po prostu każdy, kto czuje potrzebę cokolwiek zrobić, może przyjść i po prostu robić to. Dyrektorować przychodzi temu, kto pierwszy za mopa czy za szuflę chyci. I nikt już nie zwraca uwagi, kto wchodzi, kto wychodzi. Ja nie pytam, skąd jesteś, po co jesteś. Jeżeli jesteś, to znaczy masz potrzebę. I fajnie, o. W pierwotnym okresie to tylko alkoholicy się spotykali tutaj i osoby współuzależnione, ale uważałem jednak, że coś tu nie tak. Trzeba rozszerzyć tą ofertę. My nie możemy być zamknięci, żeby nieść jakieś posłanie o trzeźwieniu, o trzeźwym życiu. Dlatego powstała grupa taneczna. Właśnie idziemy teraz do nich na salę. Prowadzą to młodzi instruktorzy. O, tak tu się odbywa.
Wszystko leciutko.
Szli sobie na spacerek, tak? Tutaj się nie denerwujemy.
Możecie się bujać na boki, jeżeli wam wygodniej.
Ci młodzi ludzie mogą się dowiedzieć, że jest coś takiego, że można na trzeźwo żyć, że jest inny rodzaj spędzenia czasu niż w klatce schodowej czy gdzieś po parkach, ale tutaj mogą sobie śmiało potrenować. Może mistrzów świata z nich nie będzie, ale jedno co pewne, to będą sprawne.
Masz już dziadków i babciu?
Nie, babcie i dziadkowie będą o 19.
Tutaj za chwilę zaraz przyjdą panie z grupy Aktywnie 50+. Tak z dystansem podchodziły, dopytywały się, czy nie będę ich do AA zapisywał. Dzisiaj już z humorem podchodzą do tego, po prostu uważają, że jest to ich takie same miejsce, bo okazuje się, że dla nich też jest to potrzebne, zwłaszcza kiedy już ci ludzie nie są nikomu potrzebni.
Tam gdzieś woda jest. O, tu są kubki. O, już panie przychodzą.
Tak
nie, tak od, ja na chwilę otworzę, żeby się przywietrzyło. Macie tutaj też.
No,
staram się panią jakoś tutaj dogadzać, żeby nie narzekały, aby nie czuły się źle.
To jest cudowny pan, który nami tutaj się opiekuje, naprawdę. To jest super, super.
Był taki pewien czas, że pan Piotr był w sanatorium i nie było, ktoś tu zastępował. No i było bardzo smutno. No nie było takiej oprawy jak teraz. A to i pogada z nami, posiedzi, herbatkę nam zrobi, wszystko pomaga. Ma talent do organizacji. Serce też, tak. Wszystko jak trzeba, to i poszalejemy, i pośpiewamy, i na muzyczkę włączę. No fajnie jest.
No to co, śpiewamy? To było tak, ja tylko zacznę troszeczkę. Wczoraj obiecałaś mi na pewno, że zostaniesz tą pewną. Marianne, no. O, jest.
O Marianno, gdybyś była zakochana, nie spałabyś tę noc, tę jedną.
Piotr to jest gospodarz w Wasilkowie. Ma gminę do dyspozycji, ma oświatę do dyspozycji, ma opiekę do dyspozycji, ma lekarzy do dyspozycji. Chodzi z tymi swoimi wymyślonymi propozycjami do gminy. Też przyjechał do mnie do Białegostoku i mówi: nie wyjadę stąd, aż pan nie zacznie przyjeżdżać do Wasilkowa. To było lat temu chyba z 10, co? 14.
A czym pana przekonał?
Jeszcze. Wiedziałem jego aktywność, wiedziałem jego potrzeby, wiedziałem jego zapał. To chociażby dla niego tutaj przyjechałem, a tu się później okazało, że to nie dla Piotra przyjechałem, tylko dla całego terenu.
Pan doktor Zenon Szydon, psychiatra od uzależnień. Podejrzewam, że jest tak samo uzależniony od nas, jak my od alkoholu.
Tak, tak. Przyjeżdżam do nich, bo mam potrzebę, no chcę być z nimi. Kiedy pan Piotr uzyskał ten lokal, znalazł mi ten kąt, ja mogę się tutaj usadowić i przyjmować pacjentów. Mało tego, dzieci ich przychodzą, teraz już przychodzą babcie i raptem okazało się, że ten klub trzeźwiejącego, powiedzmy sobie, alkoholika stał się ostoją dla Wasilkowa.
Tutaj naprawdę jest takie ciepło i w ogóle wszyscy w grupie tak się wspieramy. Taka fajna atmosfera, że w rodzinie czasami tak nie ma.
A Piotr po prostu wysłucha, popatrzy i powie jedno słowo: dobrze, że jesteś. Przede wszystkim słuchał, a po drugie nie owijał w bawełnę. To jest twoja sprawa, czy chcesz pić, czy chcesz żyć i być trzeźwa i żyć pięknie. Ale to wszystko przed tobą. Tutaj na początku, jak przyjeżdżałam, to cała sobota, gdzie naładowałam akumulatory, pozwalała mi spokojnie przeżyć do następnej soboty. A w tej chwili uważam, że już mnie stać na to, żeby ten spokój podać dalej.
Ja bym tego może nie nazwał pomocą, bo całą robotę naprawdę to ci ludzie odwalają. Ja jestem tylko jakby takim, w cudzysłowie powiedzmy, drogowskazem, pokazuję: idź w lewo, idź w prawo, zatrzymaj się, idź prosto. Cieszą tak zwane te sukcesy, jak ktoś wstanie z tego piekła na nogi i jest w porządku, trzeźwy, zdrowy, czysty, mu się układa.
Ja chodzę i się cieszę, że żyję. I w ogóle życie u mnie się zmieniło, jak ja zacząłem tu przychodzić, o 180 stopni. Alkohol nie jest mi potrzebny i naprawdę jestem szczęśliwy po prostu, że tutaj jestem, że jest Ala, jest Piotr, jest Mirek, w ogóle jest te nasze towarzystwo. Tutaj się zbiera co sobotę 15-20 osób przychodzi i coś wspaniałego.
Takie miejsce jak jest tutaj, jest to po prostu błogosławieństwo, wyrwanie się z piekła. I nikt nie zrozumie drugiego alkoholika, nie będąc z nim, nie przebywając. A Piotr jest po prostu świętym człowiekiem, który spełnił posłanie i chyba tak mu było przeznaczone. Jest to tak ciepła osobowość, serdeczność i miłość, że życzę każdemu, żeby znalazł taką duszę.
Piotr chyba ma to od urodzenia. Tak wygląda. No ja go znam 10 lat. Cały czas on tym żyje. On żyje tym, żeby pomagać innym. I zaraża tym innych, tak.
Kiedyś w moim życiu, kiedy chlałem, pycha mną rządziła, nienawiść zżerała, wszelka miłość, radość ze mnie uleciała. I kiedy przyszedł taki czas, że ktoś podał mi rękę i podniosł się z tego piekła, z tego dna, zacząłem pewne rzeczy rozumieć, zwłaszcza osoby, które kiedyś bardzo się troszczyły, po prostu robiły wszystko, żeby mi pomóc w leczeniu. Osoby, które tak na dobrą sprawę nie miały żadnego interesu chyba na tamten czas, zwłaszcza, że im to niejednokrotnie swoją taką arogancją ubliżałem. Byłem wulgarny wobec tych osób, a te osoby wyciągnęły rękę do mnie i pewne rzeczy dopiero zacząłem rozumieć, że ktoś pokierował tymi osobami. Podziękowałem i przeprosiłem te osoby i zacząłem próbować spłacać ten dług, który kiedyś ktoś dał mi. A że nie mam dojścia do tego konta, zobaczyć, czy już jest spłacony, czy nie, robię to każdego dnia. Fakt, że były chwile, że miałem tego dość, już nie chciałem, już to rzucę, ale zaraz jeden telefon, albo drugi, albo ktoś do domu przychodził i po prostu zaczynało się od nowa. I tak to trwa do dzisiaj, od ponad 15 lat.
Gosia, tak na parę chwil przyciszysz troszkę?
Zacząłem pić w bardzo młodym wieku, 10-12 lat. Chciałem zobaczyć, bo chciałem być dorosły. Później już tam troszeczkę starszy, no to chciałem za wszelką cenę dorosnąć i piwko legalnie popijać. I dopiero takie zacząłem pić się w wieku 26-5 lat, kiedy po delegacjach jeździłem, na ciężkim sprzęcie pracowałem. Przychodziłem z pracy nieraz zmęczony i sobie wlałem, tak jak na amerykańskich filmach, i to mnie przynosiło jakąś taką ulgę. I zacząłem to coraz częściej praktykować. Żona się kłóciła ze mną, że ja piję, ja piłem, bo ona się kłóciła ze mną. Takie zamknięte, diabelskie koło. I ona cały czas gdzieś tam się modliła, walczyła o to, ale to nic nie dawało. Doszło do tego, że ja już w domu nie spałem, tylko na strych sobie wchodziłem, tam legowisko miałem i już piłem czysty spirytus, wprost. I któregoś razu zabrakło mi tego spirytusu i tak cichaczem schodziłem po alkohol i w tym przedsionku spotkałem żonę. I zaczęliśmy rozmawiać ze sobą w tak inny sposób, jak nigdy wcześniej, nigdy później. Bez tego żalu, bólu, tego cierpienia tej żony. I rozmawialiśmy na stojący ponad 3 godziny. I później dopiero dowiedziałem się po jakimś czasie, że żona miała tak straszliwie tego dość, już zaczęła wątpić, że tak straszliwie modliła się i nic nie wychodziło. Wtedy wzięła nóż i poszła mnie zabić. I myśmy się spotkali w sieniach i ktoś gdzieś widać te zasłony tego straszliwego bólu zrzucił na nią i na mnie. I zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy całkiem inaczej podchodzić do tego. Niewątpliwie wiem jedno, że ta jej przeogromna modlitwa jednak zrobiła swoje. Ja też próbowałem niejednokrotnie modlić się. No i okazuje się, że Bóg nie bardzo chciał mnie słuchać. Ja liczyłem na jakieś osobiste ingerencje Pana Boga, a to Bóg stawiał na mojej drodze jakichś ludzi. No i ci ludzie tak właśnie pomagali mi. No i wreszcie udało się podnieść. Jestem po 3 zawałach, po 2 operacjach.
Ma pan jeszcze siłę?
Wydawałoby się, że nie, ale zawsze coś spowoduje, że wstaję rano, pomimo tego, że w kościach łupię, bo powinien mieć operację kręgosłupa, staje, można powiedzieć, na czworaka z rana, że u mnie serce ma frakcję wyrzutową 30% i jestem ciągle na krawędzi tak zwanej śmierci sercowej, ale tym się nie przyjmuję. Wstaję rano, rozruszam się. Boga już o nic nie proszę. Nie przez pychę, ale przez to, że to, co dostałem, nawet nie jestem w stanie tego ogarnąć. Dziękuję każdego wieczora za ten dzień, za tą łaskę i dar, jakim obdarzył mnie i moich najbliższych.
A czuje pan, że spłacił pan już ten dług?
Nieraz tak wieczorem, kiedy kładę się, czasami pycha gdzieś przemawia przeze mnie. Panie Boże, może to już, może wystarczy. Ale okazuje się, że z rana ktoś zadzwoni, ktoś przyjdzie. Znaczy się chyba nie.
Była to audycja Izy Serafin, Próg Nadziei.